Poglądy ariańskie Piotra Zgoniądza. Rozdział czwarty. Chrystologia. Spór o przedwieczność. Znaczenie wydania Christianis Restitutio nie może być dla czytelnika polskiego w pełni zrozumiane, ponieważ przez długie stulecia książka ta nie była dostępna nie tylko po polsku, ale nawet w języku angielskim. Michał Serwet dokonał doniosłej rzeczy przywrócenia stanu dyskusji, przynajmniej wśród swoich zwolenników, do czasu przed Soborem Niceńskim, a co za tym idzie odnowienia dyskusji zarzuconych po przyjęciu dogmatu o Trójcy. Jak podaje Łukasz Kurdybacha, Piotra Zgoniądza działając zgodnie z tymi założeniami, o obaleniu papiestwa przez obalenie dogmatu Trójcy, dowodził na synodzie w Seceminie, że Bogiem prawdziwym jest tylko Bóg Ojciec, natomiast Chrystus jako Syn Jego jest już znacznie mniejszy, ponieważ Jego boskość pochodzi od Ojca. Jasną jest rzeczą, że wywody te obalały nie tylko dogmat Trójcy, ale także, co było w owych czasach rzeczą niezwykle doniosłą, odrzucały zupełnie wszystkie kunsztowne spekulacje na temat tego dogmatu filozofii scholastycznej, na której opierał się cały gmach dogmatyki katolickiej. Bracia polscy, jak nikt inny w sferze religii, zastosowali ideę humanistycznych uczonych mówiącą o powrocie do źródeł, ad fontes. Porzuciwszy kilkanaście wieków dysput i dorobek filozoficzny pokoleń, niektórzy z nich przyjęli może założenia wyznawane w III wieku przez Arnobiusza, u którego najwyższy Bóg wydaje się przewodniczyć wielu innym bogom. Chrystus jest Bogiem, który uczy nas prawdy o najwyższym Bogu i w ten sposób ratuje nasze dusze od ostatecznej zagłady. XVI-wieczni Arianie, korzystając z przykładu Tertuliana, nie mieli jednak zatrzymać się na wyznaniu wiary któregokolwiek z filozofów. Zanim powtarzali, co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą, Akademia z Kościołem, heretycy z chrześcijanami, teologicznie Piotra Zgoniądza i pozostali byli może bliscy apologetom greckim, o których Etienne Gilson napisał. Posiadając jasną ideę jednego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, odznaczali się wspólną dążnością do podporządkowania Logosu Ojcu, a dwóch z nich nawet mniemało, że Logos został zrodzony dzięki wolnemu aktowi Ojca, z uwagi na zrodzenie świata, jako, rzec można, jego początek. Jeżeli chodzi o naturę człowieka, apologeci wahali się między pojmowaniem ducha, pneuma, jako naturalnej energii lub jako łaski, co z kolei doprowadziło ich do uważania duszy za materialną i z natury śmiertelną. Zasadniczą ideą braci polskich był jednak powrót, jak najgłębiej, aż do Pisma Świętego w jego czystej, niezatartej formie. Powrót do historycznego Chrystusa, takiego, o którym Serwet napisał. Historyczny Chrystus jest moim jedynym Panem, ten człowiek jest Chrystusem, Synem Bożym, Zbawcą. Jednak wszystko inne, co dotyczy tej dyskusji o osobie Słowa, jest drugorzędne i byłoby mądrze skierować wszystkie dochodzenia w stronę historycznej osoby Jezusa Chrystusa, ponieważ wszystko zależy od wiedzy, jaką możemy mieć na temat historycznego Chrystusa. Arianom chodziło o ponowne znalezienie się w tej dziejowej chwili, kiedy Jezus w okolicach Cezarei Filipowej zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? W odpowiedzi na kolejne pytanie, które on wtedy postawił, a wy za kogo mnie uważacie, wszyscy oni powtarzali zgodnie z krótkim wyznaniem wiary apostoła Piotra, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak oto dwie podstawy połączyły XVI-wiecznych myślicieli o różnym pochodzeniu i często całkiem innych przekonaniach. Pierwszą z nich stało się niezachwiane wyznanie, iż jest tylko jeden prawdziwy Bóg, a jest nim Ojciec, Jahwe. Drugą, stwierdzenie, że człowiek Jezus był prawdziwym Mesjaszem, Synem Bożym. Ten ostatni pogląd był przy tym na tyle ogólny, a zarazem na tyle dla wszystkich istotny, że stał się wkrótce główną przyczyną podziałów w nowo powstałym ruchu. Za Piotrem z Goniądza i Farnowskim przyjął zbór sądecki właściwą naukę Ariusza o przedwieczności bóstwa Syna, podporządkowanego bóstwu Ojca. Większość z Grzegorzem Pawłem na czele przeczyła przedwieczności, liczyła bóstwo od zmartwychwstania i siedzenia na prawicy. O krok dalej posunęli się budny Szymon na Litwie i Franciszek Davidis w Siedmiogrodzie, zaprzeczając zupełnie bóstwa, uznając w Chrystusie człowieka, którego więc wzywać i modlić się do niego nie należy. Piotra z Goniądza, gdy zabrał głos w tej debacie poprzez dziełko o Synu Bożym, i że był przed stworzeniem świata, a iż jest przezeń wszystko uczyniono, przeciw fałszywym wykrętom ebiońskim, nie musiał już udowadniać czytelnikom, że jest antytrynitarzem, podobnie jak nie musiał udowadniać, że nie jest zwolennikiem deteizmu w formie słownikowej jako wiary w dwubogów lub w Boga dwupostaciowego, czego chyba nikt z ówczesnych dysputantów nie przypisywał mu. Zwłaszcza, że jak zauważa Nangast, jakby przeczuwając, co za kilkaset lat wymyślą polscy historycy reformacji, autor protokołu z synodu bełżyckiego w marcu 1569 roku zamieścił nazwisko Piotra z Goniądza właśnie pośród nazwisk swoich, to jest unitarian, wyraźnie oddzielonych od pozostałych ugrupowań ewangelickich obecnych na tym synodzie. Spór dotyczył preegzystencji Jezusa, to znaczy poglądu, który zakładał, że Jezus istniał przed poczęciem w łonie Marii. Gonezjusz wierzył, że Syn Boży został przez Ojca zrodzony, stworzony, na początku i przez Niego Jahwe prowadził dalsze dzieło stwarzania. Adwersarze Piotra z Goniądza byli zdania, że wszelkie osobowe istnienie Jezusa przed narodzinami powinno być odrzucone. Jedni z nich, na przykład Marcin Czechowicz, gotowi byli przyznać za serwetem, że Logos istniał odwiecznie jako atrybut boskości, inni z kolei cały prolog Ewangelii według Jana odnosili do początku Chrystusa jako człowieka już na ziemi. Wśród tych drugich także panowały spory, mianowicie o to, czy Jezus był cudownie narodzony z mocy Bożej, Grzegorz Paweł z Brzezin, czy może za swą wierność został przyjęty jako Syn Boży, kiedy już stał się dorosłym mężczyzną. Przedstawicielem tego poglądu był Franciszek Davidis, pionier unitarianizmu w Siedmiogrodzie. Wszystkich swoich przeciwników, w tytule swej rozprawy, Piotra z Goniądza porównuje z ebionitami, czyli sektą żydowsko-chrześcijańską, działającą w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ebionici przyjmowali Ewangelię według Mateusza i dosłownie potraktowali zapisy o rozdaniu doczesnych dóbr, żyjąc w religijnej komunie. Grupa ta odrzucała tezę o bóstwie Chrystusa i uznała, że dobra nowina spisana przez Jana nie może zostać zaakceptowana. Gonezjusz wykrętami ebiońskimi nazywa wszelką argumentację tych, którzy odrzucali preegzystencję Jezusa. Zarzuca im dodatkowo, że w porównaniu ze swoimi braćmi z początków naszej ery, są znacznie mniej uczciwi, bo o ile tamci w sposób bezpośredni odrzucili nauczanie świętego Jana i nie próbowali wnikać w jego pisma, współcześni ebionici wykręcają jego naukę, stając się wielkim zagrożeniem dla wiary. Dzieło Piotra z Goniądza jest ostrzeżeniem przed tą nauką danym jego protektorowi, Janowi Kiszce, i próbą biblijnego wyjaśnienia przedwieczności Jezusa. Jak słusznie zauważa Konrad Górski, czuje się od pierwszego słowa przedmowy, że jest to dzieło walki, bolesnej, nieoczekiwanej, nieprzewidzianej. Goryczą napełnia autora myśl, że ludzie, którzy wykręcając pismo przeczą przedwieczności Syna Bożego, wydawali się zrazu kroczyć po drodze prawdy. Ale był to z ich strony fałsz i podstęp, mówili początkowo słuszne rzeczy i prawdziwe, aby potem wciągnąć tych, co im zaufali, w sidła kłamstwa. Cały traktat o Synu Bożym nie wnosi żadnych nowych oświetleń zagadnienia chrystologicznego w stosunku do dzieła o trzech. Jest to konsekwentnie komentarz na temat tych tylko fragmentów Pisma Świętego, które zdaniem Gonezjusza w pełni dowodzą preegzystencji Jezusa. Naczelne miejsce wśród nich zajmuje oczywiście pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana, więc Gonezjusz prawie trzy arkusze druku poświęca analizie tego ustępu. Nie ogranicza się do komentarza własnego, ale polemizuje z wywodami unitariańskimi, a więc przede wszystkim z przełożonym przez Grzegorza Pawła komentarzem Fausta Socyna. Z innych miejsc pisma analizuje m.in. takie jak Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13, rozdział 6 werset 61, rozdział 14 werset 1, rozdział 8 werset 14, rozdział 8 werset 56, rozdział 8 werset 58, rozdział 9 werset 39, rozdział 11 werset 27. Rozdział 16 werset 28, rozdział 17 werset 5, rozdział 19 werset 7, Rzymian rozdział 1 werset 3, 1 Koryntów rozdział 2 werset 2, rozdział 15 werset 14, Filipensów rozdział 2 werset 7, Kolosensów rozdział 1 werset 15, Żydów rozdział 1 werset 2, rozdział 10 werset 1, 1 Jana rozdział 4 werset 2. Fakt, że najwięcej jest tu odwołań do nauczania Janowego jest nie bez znaczenia. Dyskusją ówczesną było w zborze mniejszym, skąd w chrześcijaństwie wzięła się nauka o osobowym Logosie, Synu Bożym. Czy jest to myśl ewangeliczna? Czy może jedna z pierwszych idei zaczerpniętych ze świata helleńskiego? Jak podaje Jan Wierusz Kowalski. W Aleksandrii żył i działał słynny filozof Filon, żyjący od około 20 roku przed naszą erą do 50 roku naszej ery, rówieśnik Jezusa, twórca systemu filozoficznego, który był próbą zespolenia tradycji żydowskich z prądami umysłowymi helenizmu. Teoria Filona o Logosie, Słowie Bożym, pośredniku między Bogiem a ludzkością, odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się filozoficznych koncepcji wczesnego chrześcijaństwa. Jeśli, rozumowali dyskutanci Piotra z Goniądza, nauka ta miałaby jako swego twórcę Filona z Aleksandrii, to powinna zostać ona usunięta z wierzeń prawdziwych chrześcijan, których celem jest uzyskanie ewangelicznego obrazu Jezusa. Gonezjusz odpowiadał takim, że nauka o istnieniu Jezusa przed narodzeniem z Marii, nie pochodzi wcale z greckiej filozofii, lecz jest prostym nauczaniem świętego Jana, umiłowanego ucznia Chrystusa. Można wymienić trzy kategorie wersetów, których używał Piotra z Goniądza w dowodzeniu, że nauczaniem apostoła była osobowa preegzystencja Jezusa. Po pierwsze, mówiące o dziele Syna Bożego, jako Logosa, będącego przedstawicielem, narzędziem mówczym Boga w stworzeniu. Ewangelia Jana rozdział 1 wersety od 1 do 3, rozdział 3 werset 13, rozdział 6 werset 62, rozdział 8 wersety od 56 do 58, rozdział 16 werset 28, rozdział 17 werset 5, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 14. Po drugie, podkreślające kenozę Syna Bożego potrzebną po to, aby mógł stać się Zbawicielem człowieka. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14, rozdział 3 werset 16, rozdział 1 werset 17, 1 Jana rozdział 4 wersety od 2 do 3. Po trzecie, dowodzące, że miłość Ojca była tak wielka, iż pozwoliła Mu oddać swoje najdroższe stworzenie, a sprawiedliwość przyjęła Syna Bożego jako ofiarę przebłagalną, ponieważ pochodził z nieba i okazał się wierny. 1 Jana rozdział 2 werset 2, rozdział 4 werset 10. Rozważenie ich w kolejności odwrotnej uważam za najlepszą metodę. Pionier braci polskich, Piotra z Goniądza, był bowiem oczywiście poszukiwaczem prawdy i nowych interpretacji. Może jednak w głównej mierze należałoby go przedstawić jako wyznawcę religii miłości. Szczególnie, był on niezwykle przejęty miłością, którą Bóg okazał ludziom, zsyłając na świat Syna, kto wie. Może ulubionym jego urywkiem Pisma Świętego były słowa apostoła Jana, w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Gonezjusz w swoim dziele wielokrotnie powoływał się na szerokość miłości Bożej, widoczną właśnie wtedy, gdy zrozumie się przedwieczność Syna Bożego. Inne odczytanie, w jego mniemaniu, zmniejszałoby nasze uznanie tej cechy Boga Ojca. Uważże sobie, gdzie jest większa miłość, tam li, gdzie kto Syna Jednorodzonego mając i w Nim się kochając, dałby Go dla czyjego odkupienia, czyli tam, gdy kto chcąc kogo wykupić, uczyniłby kogo sobie synem miłym i uczyniwszy go synem, dałby go za czyje odkupienie. Jako to daleko insza rzecz mieć syna miłego i w nim się kochać, a potem z miłości wielkiej dać go na czyj okup, a to insza chcąc wykupić, dopiero sobie kogo uczynić synem i przezeń kogo odkupić. Tak też i to daleko insza jest miłość mieć syna miłego i kochać się w nim, a potem go ubogim i nędznym uczynić, aby on swym ubóstwem insze ubogacił, a to daleko insza uczyniwszy kogo synem i ubogaciwszy go, przezeń insze z niewolej wywieść i ubogacić. To nie tak by wiele z miłości pochodziło, ale z mądrości Bożej. Bo by on tak sposób tylko wynalazł, którym by pierwej jednego sobie synem uczynił i ubogacił go, a potem drugie przezeń czyniłby synami swymi i przezeń je ubogacił. Pisarz zadawał sobie i czytelnikowi pytania, czy oddanie syna na ofiarę za grzech nic nie kosztowało ojca? Czy nie był podobny Abrahamowi ofiarującemu Izaaka? Czy nie to właśnie chciał pokazać w tej historii? Te pytania łączyły się z argumentami teologicznymi. Piotra z Goniądza wierzył w grzech pierworodny, dziedziczność grzechu i wreszcie potrzebę dosłownego odkupienia ludzkości poprzez ofiarę Syna Bożego, poglądy, którym zaprzeczać zaczęło wielu unitarian. Wierząc w nie, rozumiał Gonezjusz, że Jezus starożytnych i współczesnych mu ebionitów nie był odkupicielem ani Mesjaszem, bo sam odziedziczyłby niedoskonałość, a wraz z nią wyrok śmierci, a zwłaszcza iż chociażby nie wiedzieć jakim obyczajem Bóg to zaczęcie w niej był sprawił, Przedsięby jednak dla onej takowej sprawy on płód nie był święty i dla niej nie byłby synem Bożym własnym jednorodzonym, jeśli by i poczęła albo z Józefowego, albo tylko z swego nasienia. Ale właśnie byłby synem Adamowym, iżby był z jego nasienia, i dlatego synem gniewu. Bo synowie Adamowi z przyrodzenia wszyscy są synowie gniewu. Powoływał się przy tym zwolennik przedwieczności na słowa z psalmu 49. Gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań, psalm 49 werset 8 według przekładu Biblii Gdańskiej, umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16 według przekładu Biblii Warszawskiej. W teologii Piotra z Goniądza, jako potomkowie Adama, wszyscy jesteśmy grzesznikami, a więc niewolnikami grzechu i niewolnikami śmierci. Goneziusz na pytanie, czy ktoś mógłby złożyć okup za swojego brata, daje więc negatywną odpowiedź. Bo to sprawiedliwość niesie, aby gdy wolny dla wykupienia niewolnika niewolnikiem się stanie, on niewolnik, dla którego się takowy odkup stanie, wolnym był. A Chrystus żadnym obyczajem nie mógłby był być bez grzechu, gdyby był szczerym Adamowym potomkiem, bo także by był w nim zgrzeszył, jako i każdy inny potomek jego w nim zgrzeszył, bo o wszystko swe potomstwo w biodrach swych miał, gdy zgrzeszył. Przeto natenczas będąc w nim wszystko potomstwo, natenczas też w nim zgrzeszyło. A tak jeśli by i Chrystus natenczas w jego biodrach był i Chrystus by natenczas w nim zgrzeszył, ale w nim natenczas nie był. Stądże go Słowo Boże drugim człowiekiem zowie, nie jako pierwszego z ziemi ziemskim, ale Panem z nieba niebieskim. Jeśli tedy Dawid zowie go Panem, jako jego synem jest, a nie mógł żadzie by słówka odpowiedzieć. Chrystus nie pochodził z rodziny Adamowej, w jego rodowodzie nie ma Józefa. Gdyby było inaczej, wtedy, podobnie jak Lewi, stałby się on mniejszym od Melchizedeka. Jak podaje święty Paweł, tamten, Melchizedek, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje. I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, podkreślenie WSZ, komentarz redaktora wersji audio, czyli Wiktora Szpunara, koniec komentarza, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. List do Hebrajczyków rozdział 7 wersety od 6 do 10, według przekładu Biblii Tysiąclecia. Wielki Melchizedek, Jezus Chrystus, także nie wywodził się z ich rodu, miał innego ojca, w niebie, i wielokrotnie podkreślał, że istniał on zanim zaistniał Abraham, zobacz Ewangelię Jana rozdział 8 werset 58, że zstąpił z nieba i ma wstąpić tam, skąd przyszedł, zobacz Ewangelię Jana rozdział 3 werset 13, wreszcie, prosił swego Boga, a teraz ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, zanim świat powstał. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 5 według przekładu Biblii Tysiąclecia. Wszystkie te słowa zapisane przez Jana były dla Piotra z Goniądza dostatecznym dowodem, że Syn Boży, Logos, istniał osobowo przed narodzeniem z Marii. Swoich oponentów prosił on, aby zaprezentowali wersety, które choćby w niejasny sposób mówią, że Jezus nie istniał nigdy wcześniej, bo w przeciwnym razie czyniliby samego Pana zwodzicielem. Stądże to jest, iż którzy wierzą, że pierwej nie był, nie mają tego z nauki Chrystusowej, ale z swego domysłu. Niechaj ukażą choć niejasne miejsce, jedno tylko gdzieby Chrystus dał znać, iż pierwej nie był, tak będziemy wierzyć, że to nie jest ich wymysł, ale Chrystusowe o sobie świadectwo. A powinien to był Chrystus uczynić, bo ponieważ świadcząc o sobie, że zstąpił z nieba, że miał wstąpić kędy był pierwej, że prosił Ojca swego, aby tą chwałą był uchwalon, którą miał pierwej, i innymi obyczajmi dawał znać, że był pierwej, gdyby to był do siebie wiedział, że nie był pierwej, godziło mu się przestrzec swoje, aby się jego słowy nie zawiedli, przynajmniej aby na jednym miejscu jawnie wyznać, że nigdy przedtem nie był. Andrzej Frycz Modrzewski, który naukę Serweta znał prawdopodobnie z tego, co powiedział o niej m.in. Piotra Zgoniądza, napisał, mówią, że Serwet tłumaczy tekst Jana w ten sposób, że to, co było najpierw słowem, następnie przemieniło się i przeobraziło w ciało. Jego zdaniem Jan nie powiedział, że słowo złączyło się z ciałem, lecz że to, co na początku było słowem u Boga, to w końcu stało się słowem na świecie. Nie próbując ustalać w tej chwili, na ile dokładnie Modrzewski rozumiał naukę hiszpańskiego teologa, stwierdzić jednak w każdym razie trzeba, że dobrze wyjaśnił poglądy samego Gonezjusza na temat przeobrażenia się słowa w człowieka Chrystusa Jezusa. Piotr za jedną z największych herezji poczytywał wcielenie, inkarnację, jako pogląd zakładający, iż druga osoba Trójcy, Syn Boży, zamieszkała w człowieku, ludzkim ciele i naturze, więc występowały w Jezusie Chrystusie dwie natury, ludzka i boska. Jego zdaniem w zmienionej formie nauka ta przedostała się do unitarianizmu. W tym tylko mają różność, trynitarze i ebionici, że Antychryst powiada, iż bóstwo przyoblokło na się człowieka i mieszka w nim, a oni tylko to pośrednie z nim wyznawają, przeto iż nie tylko Antychryst, ale też i Paweł tychże słów używał. Mowa tu o fragmencie z listu do Kolosan rozdziału 2 wersetów od 9 do 10. I oboi mniemają, żeby toż o Chrystusie wierzyli, co Słowo Boże uczy. Aleć nie wierzą, bo Paweł nie o tym Chrystusie powiedział, że pełność bóstwa w nim mieszka, który nie był przed Abrahamem, ale o tym, który przed nim był i z nieba zstąpił, i wyniszczywszy się z onego kształtu, który na ten czas miał, gdy w niebie był, przyjął kształt służebniczy. Ludziom stał się podobien i wyobrażeniem byłby człowiek. Piotr Zgoniądza zupełnie inaczej rozumie kenozę, greckie słowo kenosis, czyli wypróżnienie, ogołocenie, czyli uniżenie się Chrystusa. Słowa z prologu Jana o tym, że Logos stał się ciałem, interpretuje dosłownie, istota duchowa wyniszczyła, ogołociła, samą siebie, aby stać się istotą ludzką. Jak tłumaczy ten pogląd Ewa Sidor? Wierząc w przedludzkie istnienie Jezusa, odrzucali jednak, podobni do Gonezjusza, tezę o inkarnacji, czyli wcieleniu. Uważali, że Syn doznał przemiany natury, z duchowej w ludzką, a po zmartwychwstaniu odwrotnie. Biblia nie uczy, według nich, o wcieleniu, lecz o przemianie natur. Mają doświadczyć jej także wierni naśladowcy po swym zmartwychwstaniu, doznając przemienienia z istot ludzkich w duchowe. Jezus podobnej przemiany natury doświadczył, stając się człowiekiem, przestał być istotą duchową, logosem, a stał się ciałem, człowiekiem Jezusem, i był tylko człowiekiem. Teologowie reprezentujący pogląd o preegzystencji wskazywali na takie fragmenty jak drugi list do Koryntian rozdział 8 werset 9, list do Hebrajczyków rozdział 2 werset 9, czy zwłaszcza list do Filipian rozdział 2 wersety od 6 do 7. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. List do Filipian rozdział 2 wersety od 6 do 7 w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Ten ostatni fragment prowadzi do odłożonej w poprzednim rozdziale analizy Ewangelii Łukasza rozdziału 1 wersetów od 34 do 35. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 34 i 35 w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Zrozumienie tego miejsca przez Gonezjusza może wydać się zaskakujące. Jego tłumaczenie słów anioła różni się od większości. Według padewskiego doktora powiedział on: Duch Święty wstąpi w ciebie, a duchem tym jest według niego preegzystujący Syn Boży w jego dawnej naturze. Piotr z Goniądza powołuje się na fakt, że także o Ojcu Świętym Jan powiada: Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana rozdział 4 werset 24 według przekładu Biblii Tysiąclecia, a święty Paweł zapisuje podobne słowa na temat wszystkich, którzy zostaną ostatecznie przyjęci przez Boga: wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu. List do Hebrajczyków rozdział 12 wersety od 22 do 23 według przekładu Biblii Tysiąclecia. Najwyższym z tych duchów sprawiedliwych, poza Bogiem Ojcem, był oczywiście Jezus Chrystus. Takim duchem był też ten, który nazwany został Duchem Świętym. Można powiedzieć, że wszystkie istoty pozaziemskie są dla Gonezjusza takimi właśnie duchami. Wśród aniołów jednym z najważniejszych duchów był może Lucyfer, który właśnie z powodu swej wspaniałej natury dotarł do myśli o tym, by zrównać się z Bogiem, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Księga Izajasza rozdział 14 wersety 13 i 14 według przekładu Biblii Tysiąclecia. Piotr z Goniądza wyjaśnia, także i Słowo Boże, iż świadczy o tym, że Chrystus począł się z Ducha Świętego, tego nas tymi słowy uczy, iż przedtem Chrystus był duchem. Bo ponieważ nie jest z niczego, nie jest też z nasienia męskiego, ale z ducha, przeto tymi słowy obojga nas Słowo Boże uczy, że i przedtem był, i duchem był. Bo z nieba zstąpiwszy i w żywocie Panny Maryjej wyniszczywszy się z pierwszego kształtu, kształt służebniczy przyjął i stał się ludziom podobien, i był wyobrażeniem naleziono by człowiek. Porównane z tymi słowami świadectwo Janowe, że Słowo było u Boga i stało się ciałem, oznaczało dla Gonezjusza wielką przemianę, w której dzięki mocy Ojca, Syn Boży, Duch, wyniszczył samego się i został człowiekiem w jednym, szczególnym celu, złożenia na ręce boskiej sprawiedliwości okupu za Adama i jego potomków. Właśnie takie zrozumienie, uważał teolog, najlepiej podkreśla miłość Stwórcy do wszystkich swoich stworzeń i pełnię ofiary Chrystusa, przychodzącego z nieba do swego ludu. Tylko ono miało też, zdaniem Piotra z Goniądza, w prosty sposób wyjaśniać wiele miejsc Pisma Świętego fałszowanych przez ebionitów. Przypatrz się, jeśli to niezgodnie o jednej rzeczy Pismo świadczy, naprzód był u Boga. Wszytko przezeń jest uczyniono, świat stworzon przezeń. Z wierzchu przyszedł, z nieba przyszedł, z nieba zstąpił, wstąpił, gdzie był pierwej. Uwielbion tą chwałą, którą miał pierwej. Jest pierworodny wszystkiego stworzenia, jest drugi człowiek, Pan z nieba. Uważże sobie, jeśli to Słowu Bożemu przystoi tak wiele na tak rozmaitych miejscach nie właśnie o Synu Bożym pisać, co gdyby kto właśnie rozumiał, błądziłby, a kto by nie właśnie rozumiał, ten by nie błądził. I zażby tu już moje zbawienie nie wisiało na ludzkim wykładzie, ponieważ Słowo Boże, tak jako właśnie znamionuje, w błąd by mnie wwodziło. Poglądy swoich oponentów teolog odrzucał, przyjmując zasadę, która znana jest w formie powtórzonej w XIX wieku przez Thomasa Campbella, żyjącego w latach 1763-1854, gdzie Biblia mówi, my mówimy. Gdzie Biblia milczy, my milczymy. Nie narzucajmy ani też nie przyjmujmy niczego jako biblijnego zobowiązania, jeśli nie możemy zacytować. Tak mówi Pan. Braciom odrzucającym preegzystencję Gonezjusz zarzucał, że stawiają ponad Słowem Bożym swoje humanistyczne przekonania i odrzucają biblijne tajemnice, tylko dlatego, że nie są w stanie ich pojąć. Jeśli nawet popełniłby on jakieś pomyłki przez swoje zbyt dosłowne potraktowanie Pisma Świętego, jest to mniej niebezpieczny rodzaj błędu niż ten, w którym filozofia staje ponad prostymi oświadczeniami apostołów. Jeśli się my omylem, na słowie się Syna Bożego omylem, wierząc tak prosto, jako on uczył, a tak nie wiem, jak nas z tego będzie sądził, ponieważ jest sprawiedliwy sędzia. Ale oni, jeśli się omylą, jakoż się bez wszelakiej pochyby mylą, na swych się wymysłach omylą, a przetoż Syn Boży będzie ich karał jako przywrotniki słów Jego jasnych. Kolejnym zarzutem stawianym przez teologa ebionitom jest zamienianie przez nich wielkiej tajemnej rzeczy z prologu Ewangelii według Jana w banał, rzecz tak oczywistą, że niegodną opisania przez apostoła, a jeśli byś to tak chciał rozumieć, jako ebionite wykładają, na początku było Słowo, to jest był w ten czas Syn Boży, gdy począł uczyć, tedy to był nam objawił, cośmy i bez jego pisania mogli wiedzieć. Bo nie może żaden nic począć, gdyby nie był. Każdyć na ten czas jest, gdy co czyni albo czynić poczyna. Przeto głupstwo by było pisać, że Chrystus był, gdy uczył, albo gdy począł uczyć, bo każdy to i bez pisania dobrze wie, iż jeśliś uczył, wtedy był. Gonezjusz wskazywał na werset trzeci, a ponieważ i tego wyraźnymi słowy dokładali, bo tak Jan pisze, a bez niego nie uczyniona jest ani jedna rzecz, jako w greckim stoi, tedyć by byli i tego dołożyli, że tylko nowe rzeczy wszystkie przezeń są uczynione. Bo nie jest podobna prawdzie, aby jednej rzeczy pilnie dokładając, drugiej mieli zaniedbać, a tej takowej, na której by wszystko należało. Piotr z Goniądza polemizował z poglądem, że fragment z Ewangelii według Jana mówi tylko o rzeczach po narodzinach Jezusa jako człowieka, że w ogóle nie ma w nim mowy o stwarzaniu świata. Taka nauka miałaby jego zdaniem zaprzeczać słowom świętego Pawła: on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. List do Kolosan, rozdział 1, wersety od 15 do 16, według przekładu Biblii Warszawskiej. Gonezjusz uważał też, że niewiara w osobową przedwieczność Jezusa nie tylko dowodziłaby, że ze strony Boga Ojca nie było w tym zbyt wielkiego poświęcenia, ale też, że słowa samego Zbawiciela, łagodnie mówiąc, mijałyby się z prawdą. Chrystus mówiąc: ja jestem pierwej, niż dziś Abraham rodził, aczkolwiek dał pogorszenie, wszakże iż prawdę jaśnie wyznawając, dał pogorszenie, przeto żadnego grzechu nie jest stąd uczestnikiem, ale sami Żydzi zgrzeszyli, iż wzięli pogorszenie, nie wierząc temu, co Chrystus o sobie świadczył. I tymi słowy, na sądem ja na ten świat przyszedł, dał znać, że pierwszej był nie na tym świecie. Bo kto gdzie przyjdzie, ten pierwej będzie indziej niźli tam, gdzie przyjdzie. Teolog łączy fragmenty, mówiące o pierwszym adwencie Jezusa, z zapowiadającymi jego drugie przyjście, paruzję. Skoro to drugie będzie realne, jak wierzył Gonezjusz, przypis autora, jedną z kwestii dzielących braci polskich, poza chrystologią, były również zapatrywania na tysiącletnie królestwo Mesjasza. Niektórzy Arianie, jak Faust Socyn, odrzucali milenaryzm. Inni, wprost przeciwnie, a wśród nich ci bardziej radykalni i związani z nurtem anabaptystycznym, na przykład Jan Niemojewski i Piotr Zgoniądza. Jezuita Marcin Łaszcz napisał o Niemojewskim: on sam nie dba o niebo. Widziałem ja jego pismo, gdzie dowodzi, iż po zmartwychwstaniu macie się wy, nurkowie, tu, na świat wrócić i znowu na ziemi żyć przez 1000 lat, trzymając się onego błędu, który mieli milenarii. Cytuję za Z. Gołaszewski, bracia polscy, koniec przypisu autora, to znaczy przyjdzie on z powrotem z nieba na ziemię, to i w pierwszym przyjściu nie narodził się on po prostu jako człowiek i nie został przez Boga uznany za syna, ale istotnie był Synem Bożym, zgodnie z tym, co sam o sobie mówił, i co wyznała o nim Marta: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 27, według przekładu Biblii Warszawskiej. Uważny czytelnik przypomni sobie, że nie jest to pierwszy raz, gdy Piotra Zgoniądza powołuje się na wyznanie siostry Łazarza. Gdy mówi ona o przyjściu Syna Bożego, zastanawia się teolog, czyż nie można tego określenia rozumieć podobnie jak w starotestamentowym zapisie: zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Jahwe, że i szatan też poszedł z nimi. Księga Hioba, rozdział 1, werset 6, według przekładu Biblii Tysiąclecia. Dlaczego nie przyjąć, że Logos jako ten szczególny, pierwszy i najbliższy Ojcu, Syn Boży, poprzez którego stworzeni zostali inni, został wysłany na ziemię do wykonania tego najtrudniejszego z dotychczasowych zadań? Być może takimi torami podążała myśl Gonezjusza. Polski myśliciel chętnie posługiwał się wybranymi fragmentami Tanachu, choć podkreślał on jednocześnie, że Bóg stopniowo odkrywa pewne nauki, bo chrześcijanin, jako wierzy, że Abrahamów syn, Jezus Chrystus, jest też i Synem Bożym, chociaż tego Mojżesz jaśnie a wyraźnie nie wypisał. Jedno tylko apostołowie Chrystusowi, tak też wierzy, że zgoła wszystko Bóg przez Syna swego stworzył, przeto iż też i to apostołowie wypisali, nic nie dając znać, żeby to tylko, a nie owo, ale zgoła wyznawając, że wszystko Bóg przezeń stworzył. I tak, ze Starego Testamentu, wskazuje Genezjusz choćby na słowa proroka Michała, ale ty, Betlechemie Efrata, acześ najmniejszy między tysiącami judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych. Księga Michała rozdział 5 werset 2 według przekładu Biblii Gdańskiej. Piotr przypomina te słowa z następującym komentarzem. I sam Bóg byłby przyczyną tego błędu, bo przez Michała proroka dając znać, że wyjścia jego są od początku i od dni wiecznych. Stądże to jest, iż prorocy chociaż jaśnie a wyraźnie tego nie dają znać, aby Bóg przez Syna swego wszystko stworzył, przedsie jednak, gdy o Jego na świat przyjściu opowiadają, nie zamilczają tego, kiedy był i skąd miał przyjść, abyśmy Go tak poznali, a poznawszy przyszli ku znajomości onej wielkiej boskiej miłości, którą On przeciwko nam ukazał, takowego Syna swego tu na świat dla nas zesławszy. Przetoż i one u Michała słowa, a wyjścia jego od początku i od dni wiecznych, na to są mówione, abyśmy poznali to książę, które miało z Betlechem wynieść, a z jego poznania przyszli ku znajomości miłości Bożej, którą on miał ukazać przeciwko nam w tym to Betlechem narodzonym książęciu. A iż przez wyjścia jego, które były od początku i od dni wiecznych, rozumiejąc obietnice i figury, które były o Chrystusie, nie tylko byśmy inszą rzecz rozumieli, niżli same słowa ukazują, bo obietnice i figury nie są od początku i od dni wiecznych, ale po nich były, ale też i z nich samych nie przyszlibyśmy ku znajomości Chrystusowej i boskiej wielkiej miłości. Podlasianin powołuje się również na księgę Zachariasza, jako motto swego dzieła, cytując słowa z 6 rozdziału, werset 12, który podaje w swoim własnym przekładzie, oto mąż, różdżka imię jego, a, z tych, którzy są, pod nim urodzi się. W rozumieniu Genezjusza fragment ten dowodzi, że mąż nazwany później Jezusem istniał już wcześniej, w górze, i że zstąpił do tych, którzy byli pod nim, ludzi, aby ich zbawić. Ze strony tytułowej poza mottem warto też zauważyć specyficzny zapis daty, drukowano w Węgrowie, lata pańskiego według ciała 1570. Co pokazać miało, że Pan istniał osobowo na długo wcześniej nim stał się człowiekiem. Tak w wielkim skrócie przedstawia się chrystologia i głos Piotra z Goniądza w sporze o przedwieczność Jezusa, który on sam podsumowuje słowami, wyznawaj jedno to tylko o Chrystusie, co o nim tu Mojżesz wypisał, powtórzonego prawa rozdział 18 werset 15. To i tak będziesz jednym z onych ludzi, którzy Chrystusa jednym z proroków być wyznawali. A jeśli dołożysz z Nowego Testamentu, że ten prorok jest Chrystus, Syn Boga żywego, ten, który naprzód był u Boga i był Bogiem, i zstąpił z nieba, i stał się ludziom podobnym, wyniszczywszy się, i wstąpił tam, gdzie był pierwej, i jest w tej chwale, którą miał pierwej, toż dopiero będziesz jednym z wiernych i nie drzewiej, ali gdy tak wyznasz, Chrystus cię pochwali, jako był i Piotra pochwalił, i rzeczeć, błogosławiony jesteś, bo tobie tego nie ciało i krew, to jest nie człowiek rozumkiem i domysłem swoim, ale Ojciec, który jest w niebie, przez szczere a jasne swe słowo objawił.